Magdalena Orańska z wydawnictwa TUM jest dziś moim i Państwa gościem. Witam Cię serdecznie.
Witam, dzień dobry.
9 października ukazała się pierwsza adhortacja papieża Leona XIV, która nosi tytuł Dilexi Te. Dokument ten jest już dostępny w języku polskim, jest nawet audiobook, a w formie drukowanej również już jest, ale niedługo ukaże się nakładem wydawnictwa TUM, no i o tym sobie dziś porozmawiamy. Magda, powiedz nam, jak idą prace nad przygotowaniem tej publikacji?
Tak, jak zawsze po opublikowaniu dokumentów papieskich tutaj jest wielki ruch. Faktycznie nie byliśmy pierwsi. Nasza publikacja jest już w drukarni, ale nie mam jeszcze nawet potwierdzonego przez drukarnię terminu dostawy. Natomiast myślę, że gdzieś tak już po wszystkich świętach, gdzieś koło 5 listopada spokojnie będzie już dostępna. Może uda się nawet wcześniej. Na pewno będziemy o tym informowali na naszym sklepie internetowym, na mediach społecznościowych wydawnictwa TUM.
Adhortacja Dilexi Te mówi o miłości do ubogich, ale w jakim sensie? Podejrzewam, że ty przeczytałaś ją.
Tak, przeczytałam ją podczas redagowania, przeglądałam kilkukrotnie podczas korekty, a także przeczytałam jeszcze raz, szykując się i do tej rozmowy, i też, żeby przygotować opis do naszego sklepu internetowego. I ten dokument można trochę nazwać taką adhortacją na cztery ręce, podobnie jak była mowa o encyklice Lumen Fidei, której papież Franciszek częściowo korzystał z materiałów przygotowanych przez papieża Benedykta. Tak tutaj w miarę na początku papież Leon XIV pisze, że papież Franciszek szykował przed swoją śmiercią właśnie tekst poświęcony miłości ubogich i on niejako, przyjmując to w spadku, ten projekt rozwinął, uzupełnił o swoje refleksje, ponieważ dzieli jego pragnienie, aby wszyscy chrześcijanie mogli dostrzec silny związek między miłością Chrystusa a jego wezwaniem, żebyśmy stawali się bliźnimi ubogich. I to właśnie bycie bliźnimi ubogich, to nierozerwalne powiązanie między byciem ludźmi Ewangelii, wierzeniem w to, co mówił Chrystus, a właśnie miłością do ubogich i otaczaniem ich opieką, jest takim tematem, który przewija się przez całą adhortację.
Czy jest w tym tekście coś, co poruszyło cię szczególnie, zwróciło twoją uwagę?
Jest kilka takich fragmentów, które sobie wynotowałam, które szczególnie gdzieś tam było czymś, co chcę przemyśleć, co chcę zapamiętać. Było parę miejsc, które są trochę takim może wyrzutem wobec tego naszego współczesnego społeczeństwa, tego jak żyjemy. Pojawiają się też takie typowe terminy franciszkowe jak autoreferencyjność, to takie zwrócenie na siebie, które we współczesności się pojawia. Ale na przykład w paragrafie 15 padają takie słowa, że nie wolno zastępować Ewangelii mentalnością światową. I papież podkreśla tam, że zapominanie o ubogich sprawia, że wypadamy z tego żywego nurtu Kościoła, którym Kościół żył przez wieki. I później właśnie to życie Kościoła nam przypomina. A więc w kolejnych podrozdziałach zwraca uwagę na różne aspekty właśnie tego, jak Kościół przez wieki zajmował się chorymi. W szczególności wymieniając założycieli różnych zgromadzeń i zakonów. Tutaj wymienia, idąc przez tą historię Kościoła, zaczyna praktycznie od świętego Szczepana, pierwszego męczennika, ale też jednego z tych pierwszych 7 diakonów, którzy zostali ustanowieni przez apostołów, żeby zajmować się chorymi. No i wymienia później, zaczynając od świętego Franciszka z Asyżu na przykład, którego wspomnienie podpisał tekst dokumentu, przez świętego Kamila de Lely, który założył zakon kamilianów zajmujących się chorymi, świętą Ludwikę de Marillac, ale też dalej na przykład, poza innymi zakonami tam mendykanckimi, klerskami, dominikani, mówi o zakonach zajmujących się edukacją ubogich, o salezjanach, o urszulankach. Mówi o towarzyszeniu migrantom, tutaj na przykład wymienia świętą Franciszkę Cabrini i właśnie pokazuje, jak Kościół na przestrzeni wieków z tymi ubogimi żył, jak wychodził do nich, żeby im pomagać. Ten fragment właśnie poświęcony poniekąd zakonom, bo cały rozdział Kościół dla ubogim w dużej mierze właśnie o zakonach opowiada, był dla mnie też o tyle ciekawy, że tak jak wspomniałaś, tekst został opublikowany 9 października, czyli w trakcie trwania w Watykanie jubileuszu życia konsekrowanego. I szczególnie jakoś to połączenie mi się spodobało. Papież mówi o tym, że świętość chrześcijańska często rozkwita w tych najbardziej zapomnianych i zranionych miejscach ludzkości. Innym takim bardzo ciekawym nawiązaniem było cytowane kilka cytatów ze słów świętego Jana Chryzostoma, jednego z ojców Kościoła Wschodniego, który szczególnie mocno zaznacza, że troska ubogich jest kryterium prawdziwego kultu. I też w którymś momencie zadaje pytanie, po co ubierać ołtarz w te złota, kiedy Jezus w ubogich nie jest ubrany. Więc jest dużo takich mocnych akcentów.
A czy papież daje może rady nam, jak wdrażać w życie tę miłość do ubogich?
Tak, trochę tego się pojawia właśnie po tym opisie historii poniekąd Kościoła dla ubogich. Opowiada trochę o nauczaniu Kościoła na przestrzeni ostatnich 150 lat, zaczynając od Leona XIII i Rerum Novarum. Wspomina o dokumentach kolejnych papieży, Jana XXIII, Pawła VI, o dokumentach soborowych, czy wreszcie o Janie Pawle II i Benedykcie XVI. I w tym ostatnim już rozdziale, który nosi tytuł Nieustanne wyzwanie, przechodzi do kilku takich właśnie konkretniejszych wezwań i sugestii. Gdzieś od początku oczywiście pojawia się kwestia tego, że chrześcijanie właśnie powinni starać się, żeby tutaj szukano też rozwiązań systemowych, że no jest to jakimś takim wstydem dla całej ludzkości, że w XXI wieku ubóstwo nie tylko dalej istnieje, ale też pojawiają się nowe jego formy. I pod koniec właśnie zaznacza, że jak najbardziej dalej trzeba tych rozwiązań szukać. Mówi też o tym, że nie można wypychać religii do sfery prywatnej, że my jako chrześcijanie dalej jesteśmy członkami społeczeństwa, którzy muszą zabiegać o to, aby właśnie tych ubogich otaczać opieką. I nawiązując zresztą na przykład do papieża Jana Pawła II, mówi o tym, że faktycznie praca jest jedną z tych najcenniejszych rzeczy, które można ubogim dać, ale też zwraca uwagę, że nie zawsze jest to od razu możliwe, natomiast bardzo istotna jest również rola jałmużny jako momentu, który pozwala nam na spotkanie z tym ubogim, na spojrzenie mu twarzą w twarz. Bo nie chodzi o taką dobroczynność z oddali. Nie chodzi o to, żebyśmy gdzieś tam wypychali ubogich i są instytucje, które się nimi zajmą, tylko właśnie o ten element spotkania.
Albo po prostu współczuli
otoczenie im. Otoczenie ich opieką i właśnie o to poznanie, o słuchaniu ubogich, bo ich doświadczenie też nas ewangelizuje, jak to podkreśla. Więc jest trochę właśnie takich fragmentów i jest właśnie trochę wezwań takich kierowanych do każdego z nas. Nie tylko właśnie systemowych, tylko pokazujących, że my musimy sami działać. I papież pisze, że miłość i najgłębsze przekonania należy umacniać, a czyni się to gestami. Pozostawanie w świecie idei i dyskusji bez osobistych, częstych i szczerych gestów będzie zniszczeniem naszych najcenniejszych marzeń. I dalej zaznacza, że by nie rezygnować z jałmużny, jest to gest, który można wykonać na różne sposoby, ale musimy to robić. Tak jak mówiłam, to jest trochę takie wyzwanie do nas, abyśmy zatrzymali się i zadali sobie pytanie, jak wygląda to społeczeństwo dookoła nas. My cały czas gdzieś tam mamy piękne słowa w Piśmie Świętym właśnie o trosce o ubogich, a tutaj papież nam zadaje pytanie, czy gdzieś w tym pośpiechu współczesnego świata nie pozwoliliśmy, aby ta troska została pięknym ideałem, którego w praktyce nie realizujemy. Czy my z tymi ubogimi się spotykamy, czy my z nimi żyjemy, czy te uczynki miłosierne nie są czymś, co chwalimy, ale sami może w jakiś sposób wręcz brzydzilibyśmy się tego dokonać. Więc myślę, że jest to bardzo wartościowy dokument i dość dobrze napisany. Tutaj są też takie bardzo ciekawe fragmenty, kiedy można zgadywać, czy właśnie pisał to papież Leon, czy papież Franciszek jeszcze. Zwłaszcza gdzieś tam pod koniec tej części o historii społecznej nauki Kościoła, kiedy są fragmenty poświęcone na przykład właśnie dokumentom episkopatów Ameryki Łacińskiej. Z dokumentu z Aparecidy, z Medellin. Tam czuć te słowa papieża Franciszka. Natomiast widać, że jest to coś, co również bardzo mocno leży na sercu papieża Leona XIV.
Podejrzewam, że nie jest to taki pierwszy papieski dokument, który przeczytałaś w ciągu swojej pracy. Jak ci się ogólnie go czytało? Jak go odbierasz w porównaniu do tych poprzednich, które czytałaś?
No, tych dokumentów papieskich było całkiem dużo. Najtrudniejszy chyba dla mnie był Pastores Gregis Jana Pawła II, który mówi o posłudze biskupów i jakoś nie mogłam przez to przejść. Za to na przykład Rosarium Virginis Maria również Jana Pawła II jest przepięknym tekstem. Tutaj może jest kilka takich trudniejszych miejsc, trudniejszych fragmentów. Gdzieś w którymś momencie, kiedy jest odniesienie, że był taki dokument, który początkowo został odrzucony, ale mówi, i tam jest obszerny cytat z noty bodajże dykasterii nauki wiary, wtedy kongregacji nauki wiary o niektórych aspektach teologii wyzwolenia. I ja teraz nie wiem, czy to mowa jest o tym dokumencie, o niektórych aspektach teologii wyzwolenia, czy ogólnie o teologii wyzwolenia, więc są takie miejsca, gdzie brakuje mi jakichś odniesień, albo kiedy pojawia się stwierdzenie papieża Franciszka, on używa słowa autoreferencyjność, kiedy mówi o takim naszym skierowaniu na siebie zamiast na otoczenie, więc są jakieś pojedyncze, może trudniejsze miejsca, ale ogólnie, tak jak mówię, jest to dokument dobrze napisany. Kiedy pojawiła się encyklika Dilexit Nos, mniej więcej rok temu, to tam były takie fragmenty, kiedy było czuć, że to są osobiste przemyślenia papieża Franciszka i fragmenty, kiedy były opisywane właśnie różne postaci świętych, które tak było poczucie, że może ktoś mu przygotował ten materiał, który on trochę zredagował. Tutaj miałam poczucie, że cały ten tekst właśnie jest pisany z takim sercem i zaangażowaniem, że to jest coś bliskiego i uważam, że warto, żeby do tego tekstu sięgnąć. W naszym wydaniu będzie miał 104 strony, a my mamy taki mały format, jak taka koperta podłużna, mniej więcej, także myślę,
zmieści, że zmieści się do torebki.
Zmieści się bardzo łatwo do torebki. Myślę, że spokojnie warto sięgnąć na początku listopada, kiedy ta książeczka właśnie wejdzie do sprzedaży.
To na koniec naszego spotkania, jak myślisz, jakie jest tutaj przesłanie, co papież Leon chce nam powiedzieć, tak może w twoim odczuciu?
Może w moim odczuciu, a może zacznę jeszcze najpierw cytatem. Mamy w jednym z fragmentów właśnie pod koniec, pada akapit rozpoczyna się słowami. Chrześcijanin nie może postrzegać ubogich wyłącznie jako problemu społecznego. Są oni sprawą rodzinną. Relacja z nimi nie może być sprowadzona do jakiejś działalności lub do biura kościoła. I to i słowa nawiązujące do zwrotu Jana Pawła II o tym, że Bóg ma preferencyjną opcję dla ubogich, to są takie motywy, które przeplatają się przez cały dokument. I one właśnie bardzo mocno pokazują, że ubodzy są sercem Kościoła, że troska o nich nie może być czymś, co znajduje się na którymś tam miejscu, że Kościół żyje opieką nad swoimi najsłabszymi członkami.
Magdalena Orańska z wydawnictwa TUM była dziś moim i Państwa gościem. Rozmawialiśmy o najnowszej adhortacji i pierwszym takim dokumencie wydanym przez Leona XIV, który nosi tytuł Dilexite i już niedługo ukaże się nakładem wydawnictwa TUM. Magda, bardzo dziękuję Ci za spotkanie i za opowiedzenie nam o tej adhortacji.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.